I rzeczywiście piosenka jest dobra na wszystko i w tym rytmie piosenek pozostajemy. Tomasz Wybranowski jest studio i gość nadzwyczajny.
Gość nadzwyczajny, bo dzisiaj premiera pewnej piosenki i myślę, że Radio Wnet w tym momencie śmiało wkracza w sezon letni tego wszystkiego, co związane jest z ciepłą aurą, dobrym nastrojem i dobrą piosenką. W studiu Anna Chwalebna. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Znana już z anteny Radia Wnet, mediów polonijnych w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Anna, ta piosenka, która dzisiaj będzie miała swoją premierę, jest inna od innych. Dlaczego?
No, myślę, że najlepiej będzie posłuchać. Myślę, że osoby, które znają moją twórczość, będą zaskoczone formą i tym, co zostało stworzone przeze mnie i w gruncie rzeczy moich kolegów. Nie będę zdradzała szczegółów. Poczekajmy.
Nie powracamy do starych tematów, prawda? O tym, że miałeś śpiewać w zespole Piersi, bo o tym opowiadaliśmy. Prezentowaliśmy nagrania grupy Luxfer. Czy z perspektywy czasu to, co wydarzyło się w tej historii trwającej prawie 5 lat, było dobre? Że potoczyło się to tak, a nie inaczej, a nie na przykład, że śpiewasz i jesteś frontmenką Piersi, tak jak zapowiadał Paweł Kukiz?
Wiesz co, wszystko jest potrzebne i wszystko jest dobre, nawet jak się wydaje niedobre, bo przecież trzeba zawsze wyciągać wnioski, trzeba korzystać ze swoich życiowych lekcji i każde nawet porażki sobie przekuwać w swoje własne sukcesy i się wszystkim umacniać, także wszystko jest zawsze dobre, ja wychodzę z takiego założenia.
Mieliśmy kogoś pozdrowić, osoby, które z tobą stworzyły tę legendarną już łąkę, która również powiązana jest z tym, co robisz w pięknym obliczu natury, gdzieś w okolicach Limanowej, czyli Royal Stado Ryjek.
Tak, tak, tak. Piosenkę napisał dla mnie, w sensie muzykę, napisał Rafał Spendel, który nas teraz słucha i rzeczywiście bardzo go pozdrawiam. Ja napisałam do niej tekst. Pomagał w tym wszystkim również nam Piotr Lekki ze studia w Bochni oraz Marek Daniec, który grał w Inkwizycji i pożyczył swoją gitarkę również. Pozdrawiamy cię, Marku. I na koniec wszystko ładnie doprawił Tom Horn, którego już uwielbiam. Także pozdrawiam chłopaków, wszystkich, którzy mi pomogli tutaj w tej arcyzacnej misji, która właśnie jest powiązana z tym, czym zajmuję się na co dzień i jest moją największą pasją, czyli z moim stadem Royal Ryjek. Dlatego postanowiłam, że utwór będzie się nazywał Łąka Royal Ryjek. Troszeczkę lokowanie produktu, ale tak musi być.
Panie i panowie, premierowo Anna Chwalebna, Łąka Royal Ryjek i premiera, bo inni ścigają się w innych miejscach, a my jako Radio Wnet, powyżej tych 50%, o których my już chyba troszeczkę dłużej mówimy niż kolega poseł Leroy Marzec. Tak nam się wydaje. Premiera Łąka Royal Ryjek, Anna Chwalebna.
To nas rzeczywiście w czas letni przeniosło.
Spodobał się debiut, Krzysztofie.
No, tak. No to przepiękna łąka i ten szlak Drogi Mlecznej oczywiście od razu przywołuje takie dobre chwile.
Pierwszy hicior i Tom Horn, przypomnę, człowiek, który w piżamie porno Strachy na Lochy i Anna Chwalebna po debiucie. Jak się czujesz? Lepiej?
Lepiej. Dzięki.
Bardzo serdecznie dziękujemy. I wracamy na naszą ścieżkę. Jest godzina 7:52. Na tej ścieżce spotkamy panią Agnieszkę Ścigaj, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, pani poseł, Kraków, socjolog.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co u pani poseł słychać?
Takie pytanie trudne, bo zawsze można odpowiedzieć tam, gdzie się ucho przyłoży. Ale obecnie mocno jestem zaangażowana w wsparcie, w pracę i w no, takie też czuwanie przy opiekunach osób niepełnosprawnych, przy osobach niepełnosprawnych, ale to nie tylko obecnie, tu akurat w Sejmie, ale moja praca zawodowa tak, to 22 lata pracy właśnie z osobami niepełnosprawnymi.
Czy tak jest, że pani noc spędziła w Sejmie razem z protestującymi?
Nie, do późnych godzin wieczornych jakoś tam rozmawiamy i spędzamy noce, są, noce wracam do mieszkania.
I co w takim razie, przepraszam, że powtórzę pytania, co się dzieje i co słychać u protestujących, w jakich są nastrojach?
Są zmęczone, widać już duże te emocje, rzeczywiście trochę raz pełne nadziei, za chwilę trochę im to opada. No jednak to już jest 9 dni, kiedy siedzą w tym pomieszczeniu, może tak mało nawet przyjaznym, jeśli chodzi o takie zwykłe, codzienne życie na tych posadzkach. Jednak te osoby niepełnosprawne coraz gorzej to znoszą. I to się już da odczuwać, że rzeczywiście te emocje takie są już wysokie. Także, ale są zdeterminowane. Ale są zdeterminowane i walczą, no bo to jest tak naprawdę, panie redaktorze, walka trochę o życie. I one wiedzą, że jak teraz by odpuściły, to jest taka walka nauczona doświadczeniem za poprzednim razem. To jest proces, który został odwieszony za poprzednim razem w 2014 roku. One wywalczyły parę groszy dla swoich dzieci na swoje utrzymanie i do dwa lata w tył miały zakaz wstępu do Sejmu. Także nie mogły wchodzić, więc one wiedzą, że jak tym razem nie wywalczą paru groszy dla swoich niepełnosprawnych dzieci, to tak naprawdę znowu nikt do Sejmu nie wpuści, a to nie jest grupa, która wyjdzie tłumnie na ulicę i będzie robić rozruby, czy ma pieniądze, żeby w inny sposób zademonstrować swoją obecność, pokazać, że istnieją, że jakie mają problemy, bo nikt ich nie słucha inaczej, tylko właśnie w taki sposób i to jest przykre.
Czy jest nadzieja na to, że to porozumienie, które dojdzie do tego porozumienia dzisiaj?
A czy nadzieja jest? Dlatego, że to trzeba przyznać, że pani minister Rafalska rozmawia, tak? Rozmawia cały czas z paniami. Oczywiście jeden z warunków, które panie postawiły, czyli podniesienie renty socjalnej do 100%, jest zgoda na to rządu, jest przygotowany projekt. Natomiast panie chcą jednego tak naprawdę i nie wiadomo, jak to można nazwać, jak chce. One oczekują od rządu jakichś propozycji. One chcą, żeby ich dorosłe dzieci niepełnosprawne od urodzenia, których jest niecałe 300 tysięcy, miały minimum socjalne na swoje przeżycie, nawet w momencie, kiedy ich braknie. Czyli te 1300 zł to nie są wygórowane oczekiwania. Oczywiście są względy budżetowe, jest kwestia negocjacji, kiedy dojdą do tego poziomu. Jakby przyjmują też argumenty pani minister, przyjmują argumenty rządu. To jest oczywiste, że jest połowa roku, więc tak naprawdę trzeba się pochylić nad tym, czy jest możliwa taka kwota do wygospodarowania. Natomiast one z jednej strony słyszą, że kwota jest, że pieniądze są, bo rząd mówi o tym ciągle, że ma dużo pieniędzy, że chce się podzielić z Polakami tymi pieniędzmi, że zaoszczędził, że udało się uszczelnić VAT, że jest dobra koniunktura. Więc te panie słyszą to i dlatego argument, że nie ma pieniędzy, jest teraz trochę trudny dla rządu, no bo jeżeli z jednej strony się ma pieniądze i nawet daje się tym osobom, które no, niekoniecznie oczekują, niekoniecznie spacerują po ulicach, niekoniecznie leżą na posadzkach sejmowych, bo na przykład konferencja pana Morawieckiego, który mówi, że no, będzie wyprawka dla dzieci i tutaj znowu nie ma kryterium dochodowego, czyli będzie 300 zł dla dziecka, którego rodzice zarabiają na przykład 50 tysięcy miesięcznie, a nie ma pieniędzy, nie ma 500 zł dla osoby, dla dziecka niepełnosprawnego, no to patrząc po ludzku, to można sobie wyobrazić, jak czują się oszukane. Tym bardziej, że w 2014 roku to rząd Prawa i Sprawiedliwości, wtedy jeszcze nie rząd, ale będąc opozycja, w opozycji, dokładnie dopingował te same panie, mówiąc o tym, że o te dzieci trzeba walczyć, że jeżeli rządowi się nie wyrwie, za przeproszeniem, z gardła tych pieniędzy, to się tego nie dostanie.
I to jest tak, że przez 2,5 roku nie udało się wynegocjować, chociaż były jakieś spotkania, nie wiem, czy liczne, bo tego nie wiem, ale były jakieś spotkania, panie przyjeżdżały do Warszawy, tak, były jakieś negocjacje i one się zakończyły niepowodzeniem. Tak, i stąd jest ten protest.
Powiem pierwszą konferencję prasową, jaką zrobiliśmy, to Paweł Kukiz łącznie ze mną i z tymi dokładnie paniami w październiku 2016 roku, gdzie apelowaliśmy o te postulaty. Te panie przychodziły regularnie na spotkania, które ja organizowałam, rozmawiałam, też rozmawiałam z panią minister Rafalską, często z mównicy o tym mówiłam, składałam projekty ustaw i naprawdę nie ma mojego przemówienia, których była prawie setka, jeśli chodzi w Sejmie, żebym nie przypominała o tych postulatach rządowi. I tu mam osobisty taki żal, dlatego że ja nie jestem opozycją, która jest opozycją za wszelką cenę dążąca do obalenia rządu. A mnie ważne są sprawy i między innymi ta sprawa osób niepełnosprawnych jest kluczowa, dlatego że wcześniej się tym zajmowałam i starałam się być merytoryczna, starałam się rozmawiać, starałam się dawać propozycje. Na każdą ustawę to były propozycje, w których pokazywałam, gdzie powinny być pieniądze. Ja w ogóle zaczęłam swoją pracę poselską od tego, żeby zaproponować i rozmawiać o reformie pomocy społecznej i urzędów pracy. Przygotowywałam konferencje merytoryczne, nawet jedną z udziałem ministra Słowacji, którzy dokładnie Słowacja kilka lat temu zrobili taką reformę, gdzie udało się zaoszczędzić i efektywnie kierować pomoc do najuboższych, no a gdzieś mniej więcej na kwotę 8 miliardów te propozycje mogłyby być propozycją oszczędnościową. Także byłam opozycją merytoryczną, starałam się rozmawiać, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości podchodził tak jak nauczony pewnie tym fatalnym sposobem funkcjonowania polityki, jaka w Polsce jest uprawiana, że po prostu no, cokolwiek, jakakolwiek propozycja rządu traktowana jest od razu z góry, no i nie chcę użyć słowa jakiegoś kolokwialnego, ale można powiedzieć tak krótko, z buta po prostu, bez zastanowienia. Dlatego no, mamy, co mamy w tej sytuacji.
Pani minister Rafalska mówi o konstytucyjności rozwiązania, to znaczy mówi, że nie chcą, że rząd nie może przygotować niekonstytucyjnego rozwiązania, czyli podzielić ludzi na niepełnosprawnych, tych, którzy są od poczęcia, od początku swojego życia niepełnosprawni, czy tych, którzy wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności stają się niepełnosprawni, że tutaj w tym jest problem. Pani podziela ten pogląd?
Jest problem, tak, oczywiście, dlatego, że rzeczywiście ta grupa, która ma rentę socjalną, która jest na tych zasiłkach pielęgnacyjnych, ma znaczny stopień niepełnosprawności, to jest duża grupa. Panie walczą, to jest zrozumiałe, one są matkami akurat tych dzieci od urodzenia, więc one nie mają już siły walczyć o cały system, bo od tego są politycy. Dlatego te moje wcześniejsze propozycje dotyczyły całego systemu i poprawy tej sytuacji. Natomiast są rozwiązania, które można zastosować, bo panie są otwarte na negocjacje. Można spróbować zaplanować, tak jak się zaplanował program Dostępność Plus na przykład, na parę lat do przodu, rozłożyć pewne świadczenie i adresować do określonych grup, tak żeby to w jednym roku nie stało się wielkim obciążeniem dla budżetu. Można próbować negocjować ratalną wypłatę tych świadczeń. Panie są na to otwarte. Także rzeczywiście są sposoby do tego, dotyczące tego rozwiązania. Można się zastanowić teraz, ten moment, nad ewaluacją programu 500+, gdzie rzeczywiście już można teraz zobaczyć, że są osoby, które pobierają 500+, a na przykład mają bardzo wysokie dochody.
Ale wtedy wprowadzi pani biurokrację, która będzie jeszcze kosztować.
Nie. Panie redaktorze, tak nie jest. Ja pracowałam w pomocy społecznej. Absolutnie można tego uniknąć. Taki sam dokładnie sposób. Biurokracja tak suchładnie teraz została wprowadzona. Jest duży system pomocy społecznej. Biurokracja jest dla osób niepełnosprawnych. 11 urzędów, które zajmuje się różnymi rodzajami zasiłków i formą wsparcia wobec osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna musi odwiedzić 11 urzędów, żeby załatwić sobie od karty parkingowej po pieluchę, majtki czy na przykład rentę socjalną. Tu jest biurokracja i to trzeba zmienić. Taką reformę proponowałam, a nie mówić, że wtedy zwiększa się jeszcze biurokracja, bo bardziej się już nie da zwiększyć.
Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi w jakimś innym poranku wnet, bo teraz o systemie w takim razie należy też rozmawiać, tylko systemu nie negocjuje się w czasie takich nieprzespanych nocy, bo system to jest coś, co powinno być przemyślane, żeby rzeczywiście funkcjonował
tylko,
przez lata.
Że 8 lat Prawo i Sprawiedliwość miała na to czas, bo te problemy nie są od teraz, one powinny być od początku rozwiązywane w kadencji.
Ale teraz ten czas należy do ruchu Kukiz 15, też jest czas na to, żeby znaleźć pozytywne rozwiązania. Nie startuje pani na wyborach na prezydenta Krakowa, ruch Kukiz 15 ma swoich kandydatów w Krakowie, ma swojego kandydata?
Tak, ogłosimy niebawem, kto będzie kandydatem.
A w Warszawie?
Również.
Też będzie kandydat?
Tak. Tak.
A kto to będzie?
A no, może poczekamy najpierw, jak się dowiemy, jaka będzie data wyborów.
Na, ale na ucho, jakby pani powiedziała nam teraz.
Na ucho do mikrofonu, dla wszystkich słuchaczy. Namawiamy bardzo usilnie marszałka Stanisława Tyszkę do tego, żeby w Warszawie zdecydował się na startowanie. Uważamy, że to będzie bardzo dobry kandydat.
Agnieszka Ścigaj, poseł Kukiz 15 Kraków, socjolog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za rozmowę.
Usłyszenia.
Z niepokojem patrzę na zegar. Jest godzina 8:03.